Tak się trochę przygotowuję, bo u nas w zborze jest taka duża kazalnica, którą lubię i muszę mieć tutaj wszystko rozłożone. Przebaczcie mi to. Chciałbym dzisiaj podzielić się słowem z księgi proroka Ezechiela, ale troszkę innym niż te, którym dzieliłem się na poprzednim turnusie. Chciałbym dzisiaj zwiastować Słowo Boże z Księgi proroka Ezechiela z 37 rozdziału, z tekstu, który prawdopodobnie bardzo dobrze znacie i który jest pewnie jednym z tych tekstów Pisma Świętego, który bardzo mocno do nas przemawia. 37 rozdział Księgi proroka Ezechiela zatytułowany jest Dolina Wyschłych Kości. Posłuchajmy słowa. Spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. I kazał mi przejść dookoła nich, a oto było ich bardzo dużo w tej dolinie i były zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie, Synu Człowiecze, czy ożyją te kości? I odpowiedziałem, Wszechmocny Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie, prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich, kości wyschłe, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości. Oto ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie. I dam wam ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem i powlokę was skórą i dam wam moje ożywcze tchnienie i ożyjecie, i poznacie, że ja jestem Pan. Prorokowałem więc, jak mi nakazano, a gdy prorokowałem, rozległ się głos, a oto powstał szum, i zbliżyły się kości, jedna kość do drugiej. I spojrzałem, a oto pojawiły się na nich ścięgna, i porosło ciało, i skóra powlokła je po powierzchu, ale ożywczego tchnienia w nich nie było. I rzekł do mnie, prorokuj do ożywczego tchnienia, Synu Człowieczy, i powiedz ożywczemu tchnieniu. Tak mówi Wszechmocny Pan, przyjdź. Ożywcze tchnienie z czterech stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją. I prorokowałem, jak mi nakazano, wtem wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli, i stanęli na nogach, rzesza bardzo wielka. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, te kości to cały dom izraelski. Oto mówią oni, uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Prorokuj więc i powiedz im tak. Tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej i poznacie, że ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój. I tchnę w was moje ożywcze tchnienie i ożyjecie. I osadzę was w waszej ziemi i poznacie, że ja Pan to powiedziałem i wykonam, mówi Pan. Kiedy czytamy pewne teksty Słowa Bożego, to niezależnie ile razy je czytamy, potrafią do nas przemawiać na różne sposoby. I ten sam tekst, który czytamy dzisiaj, za 2, 3, 4 tygodnie, może przemawiać do nas troszeczkę inaczej i jakby inne rzeczy Pan Bóg w tym tekście podkreśla dla nas i dla naszej uwagi. I ja chciałbym Pan dzisiaj właśnie przed wami, mówiąc to słowo, podkreślić kilka prawd, które są dla mnie ważne w tym właśnie słowie. Pierwsza rzecz, na którą chciałbym wam zwrócić uwagę, to prorok, to Ezechiel, to autor, który napisał tę księgę. To jest sługa Boży, który znalazł się w tym samym miejscu, w tym samym czasie, w tych samych okolicznościach, w których był cały lud Boży, wtedy służący Bogu. Oto prorok Ezechiel razem ze swoim ludem Bożym, z ludem Bożym znalazł się w niewoli babilońskiej. Znalazł się w tym samym utrapieniu, znalazł się w tym samym uciśnieniu, znalazł się w tych samych okolicznościach życia i był tymi okolicznościami życia przytłoczony. Można by było powiedzieć, przeżywał dokładnie to samo, co wszyscy ludzie. Wszyscy ludzie z tego wybranego narodu, którego i on był częścią. Wczuwał się w ich los, wczuwał się w ich sytuację, dobrze wiedział, co czują, co myślą i co przeżywają, bo on czuł, myślał i przeżywał dokładnie to samo. Kiedy występuje przed nimi, nie występuje jako ktoś z zewnątrz. Ktoś, kto nie wie, co ci ludzie doświadczyli lub czego doświadczają w tej chwili. On się mógł wczuć w ich sytuację. On mógł być w pełni empatyczny z nimi, ponieważ czuł dokładnie to samo, co oni. A co oni czuli? To byli ludzie rozgoryczeni życiem. To byli ludzie rozgoryczeni sytuacją. To byli ludzie, którzy zastanawiali się, czy jest dla nich jeszcze jakaś nadzieja w sytuacji duchowej, w okolicznościach życia, w których się znaleźli. Czy jest jeszcze dla nich nadzieja? Wiersz 11 właśnie o tym mówi. Uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Taki był stan ducha ludzi, do których przemawia Ezechiel, prorok Ezechiel. Dlaczego ci ludzie znaleźli się w takiej sytuacji? Z własnej winy znaleźli się w takiej sytuacji. I to jeszcze bardziej, można by było powiedzieć, duchowo ich pogrążało. Oni zdawali sobie sprawę, wiedzieli doskonale, że stracili wolność, że znaleźli się w niewoli, że stracili Jerozolimę, że stracili świątynię. Dlatego, że była to ich własna wina, z własnego powodu tak im się nie poszczęściło w ich życiu osobistym i w ich życiu z Bogiem. Ci ludzie zastanawiali się, czy jest jeszcze dla nich nadzieja na zmianę ich sytuacji. I właśnie do nich posyła Bóg Ezechiela. Posyła go do nich ze słowem, które mówi w sposób symboliczny, w postaci pewnej wizji, że oto przyjdzie dla tego narodu odmiana. Autentyczna, duchowa i nie tylko odmiana. Odmiana ich losu. A więc rodzi się pytanie, czy jest dla nich nadzieja? I odpowiedź mieści się w pewnym stwierdzeniu. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Kiedy Bóg działa, wtedy wszystko działa. I Ezechiel próbuje im to przez tę wizję powiedzieć. Czy jest dla nich nadzieja? Dla Boga wszystko jest możliwe. Kiedy Bóg działa, wtedy wszystko działa. Działa w naszym życiu, działa w narodzie, działa w Kościele. Skąd się wzięła ta Dolina Suchych Kości? Do czego Ezechiel próbuje się tutaj odnieść? Do o czym chce powiedzieć, mówiąc o nadziei dla ludu Bożego? Trzeba sobie zadać właśnie to pytanie. Skąd się wzięła ta dolina i skąd się wzięły w niej te kości? I Ezechiel, mówiąc o tej dolinie i o tych kościach, ma na myśli pewne wydarzenie z przeszłości, z historii Królestwa Judy. Z dość niedalekiej historii dotyczącej dosyć wczesnych wydarzeń, które miały bezpośredni wpływ na to, gdzie się lud Boży znalazł, jeżeli chodzi o ich niewolę. Można by było powiedzieć, że w jakimś sensie Ezechiel odnosi się do historii trzech króli. Do historii trzech króli, która opisana jest w drugiej Księdze Królewskiej od rozdziału 20 do 23. Albo w drugiej Księdze Kronik w rozdziale od 32 do 35. O tych trzech królach, którzy tam są opisani, Ezechiel w jakimś sensie chce im powiedzieć. Bo wtedy zdarzyło się coś, co było przypieczętowaniem losu ludu Bożego. I po pierwsze mówi dla nich w pewien sensie o królu Hiskiaszu. Kim był król Hiskiasz? To był bardzo pobożny król, reformator, który zmienił sytuację duchową w ludzie Bożym, w Jerozolimie. To za jego czasów, za jego panowania, kiedy Asyria stanęła pod murami Jerozolimy, zainterweniował Bóg. Na modlitwę Hiskiasza i na modlitwę Izajasza wyszedł anioł Boży i w jednym dniu pozbawił życia 185 tysięcy doborowych wojsk. 185 tysięcy ludzi z wojsk asyryjskich zginęło w jednym dniu. Taka była wola Boża, bez pomocy człowieka. Bóg to uczynił i to był cud. Można by było powiedzieć, że Hiskiasz to także ten król, który doświadczył w swoim życiu cudownej łaski uzdrowienia. Został uzdrowiony i Bóg mu nawet dał znak swojej przychylności. Ale też to król, który popełnił pewien poważny błąd w swoim życiu i w swoim królewskim rządzeniu narodem Bożym. Oto kiedy przyszli do niego posłańcy króla babilońskiego, wtedy on, przepełniony radością z tego powodu, co Bóg dla niego okazał, łaska, jakiej doświadczył, sprawiła, że zaczął myśleć o sobie, że jest szczególnie błogosławiony, że jest w szczególnym miejscu, jeżeli chodzi o Boży plan. I w takiej radości i wdzięczności, że jest tym, kim jest i że ma to, co ma, zaczął pokazywać tym posłańcom babilońskim wszystkie swoje skarby i zaczął opowiadać, w jaki sposób pokonał króla czy wojska asyryjskie. I właśnie po to przyjechali ci posłańcy z Babilonu, żeby się dowiedzieć, co jest jego bogactwem, co jest bogactwem Jerozolimy, żeby się dowiedzieć, w jaki sposób można dojść do tego króla i zniszczyć jego naród. Drugim, można by było powiedzieć, że jeden błąd Hiskiasza miał wpływ na dalsze losy całego narodu wybranego. Czasami jeden nasz błąd skutkuje tym, że następne pokolenia przychodzące po nas jeszcze bardziej odchodzą i oddalają się od Pana. Jeden błąd dzisiaj może skutkować w przyszłości ogromnym, wielkim odstępstwem. I coś takiego miało miejsce w sytuacji Hiskiasza. Oto jego syn zaczyna panowanie po nim. Nazywa się Manases. I kiedy Manases staje się królem w królestwie Judy, wtedy okazuje się, że jest królem odstępczym. Królem, który porzuca Boga Izraela. Królem, który od Boga się odwraca. Królem, który wprowadza cały naród wybrany w pogańskie praktyki. To jest król, który otworzył świątynię Boga Najwyższego, w którym miało być czczone i wywyższone imię Boże, otwiera na praktyki i na bóstwa pogańskie. Buduje różnego rodzaju posągi, ale też buduje różnego rodzaju ołtarze. Dochodzi nawet do tego, że za Manasesa w świątyni Bożej zaczynają mieszkać świątynne nierządnice i oddają się takiej świątynnej, kultowej nieczystości. Król Manases doprowadza do tego, że w królestwie Judy, w ludzie Bożym, zaczyna panować praktyka okultystyczna. Pojawiają się czary, pojawiają się wróżby, pojawia się wywoływanie duchów. On sam, król Manases, oddaje się tym praktykom. Za jego czasów oddawano cześć nieboskłonowi, a kraj zapełnił się bałwochwalstwem. Budowano posągi, budowano miejsca kultu, a jedno było tak wielkim i tak ohydnym miejscem kultu, że Bóg już tego nie mógł wytrzymać. To było miejsce poświęcone Molochowi. W tym właśnie miejscu sam Manases, ale także lud Boży poświęcał swoje własne córki, swoich własnych synów, oddając ich życie Molochowi, zabijając je tam właśnie przed tym pogańskim bóstwem. Ale z drugiej strony król Manases to ciekawa postać, bo kiedy czytamy o nim w Księdze Kronik, zauważymy, że w pewnym momencie dostał się do niewoli. Dostał się do niewoli i w tej niewoli coś się stało z jego życiem. W tej niewoli Bóg ścisnął go w swoim ręku, a kiedy go ścisnął w swojej ręce, to wtedy okazało się, że wzbudził w nim pragnienie zmiany, pokutę. Kiedy Manases pokutował z całego serca, Bóg go wysłuchał i pozwolił mu wrócić na tron w Judzie. A kiedy wrócił na tron w Judzie, próbował zmienić to, co zrobił w ludzie Bożym. Próbował naprawić zło. Okazało się jednak, że czasu już miał za mało. W jakimś sensie rozminął się z czasem Bożego powołania dla swego życia. Rozminął się z czasem swojego wpływu na innych ludzi, który dał mu Bóg. Rozminął się z Bożym powołaniem. Rozminął się z Bożym czasem nawiedzenia w jego życiu. Rozminął się z Panem. Nie zdążył naprawić zła, które wyrządził. Ale ten tekst, który czytamy w księdze Ezechiela, przede wszystkim odnosi się do wydarzeń związanych z kolejnym królem, o którym chcę powiedzieć. Ezechiel odnosi się tutaj przede wszystkim do króla Jozjasza. Król Jozjasz, mówi Słowo Boże, był nadzieją dla ludu Bożego. Jego pradziadem był właśnie Manases, który wprowadził do ludu Bożego, do Jerozolimy, do świątyni Bożej i do królestwa Judy wszelki rodzaj pogaństwa. Jego prawnuk, Jozjasz, stał się królem, który był nadzieją dla ludu Bożego. Dlaczego? Bo był człowiekiem, który szukał Boga. Bo był człowiekiem, który pragnął być blisko Pana i stał się królem reformatorem. I pierwsza rzecz, którą zrobił, to naprawa świątyni. A kiedy naprawiano świątynię, znaleziono zwój księgi Pana. I kiedy czytano tę księgę, lud Boży zaczął nabierać szacunku do Słowa Bożego, przejął się słowami tej księgi i zaczął korygować swoje życie. I kiedy zaczęli korygować swoje życie, król Jozjasz doprowadził do takich reform, jakich jeszcze wcześniej nikt z królów judzkich i izraelskich nie dokonał. Nigdy tak nie było. Doprowadził do tego, że ze świątyni, z Jerozolimy, z całego królestwa Judy zostały wyrzucone wszystkie bóstwa pogańskie. I to była tak radykalna reforma duchowa, że wszystko, co miało znamię pogaństwa, co miało znamię należenia do świata pogańskich bóstw i wierzeń, było wycinane, było bezczeszczone, było burzone i niszczone. Wszystko było doprowadzane do zniszczenia, do ruiny, byle tylko oczyścić naród od wszystkich wpływów pogańskich. Taki był król Jozjasz. Jozjasz był nadzieją dla ludu Bożego, że oto Bóg może zmienić ich duchową sytuację, że oto Bóg może zmienić ich okoliczności życia, że znowu będą bezpieczni, że Bóg znowu będzie ich siłą, ich tarczą, ich nadzieją, że Bóg będzie ochroną życia ludu Bożego. Ale Jozjasz popełnił błąd. Jozjasz prawdopodobnie, Jozjasz jako król powołany był do tego, by zreformować duchowo lud Boży. I Bóg mu w tym błogosławił. Był w tym najlepszy i robił to najlepiej z wszystkich ludzi. Kiedy prowadził reformę duchową ludu Bożego, to wszystko mu się powodziło. Bóg otwierał przed nim drzwi. Bóg torował przed nim drogę. Wszystko mu się powodziło. Ale czasami tak jest, że kiedy człowiek widzi, że Bóg go używa w pewnym zakresie Bożego powołania, nagle myśli, że skoro nadaje się do tego, to się nadaje do wszystkiego. To tak jak ja bym powiedział, Bóg mnie powołał do służby kaznodziejskiej i kiedy mi w tym błogosławi, to znaczy, że też nadaje się do tego, żeby prowadzić uwielbianie i śpiewać. Nic gorszego. Nic gorszego. Ale Jozjasz właśnie miał takie myśli. Skoro Bóg mi błogosławi w tym, to znaczy, że zakres mojego powołania, zakres moich możliwości działania jest jeszcze szerszy i zapragnął czegoś. Zapragnął władzy, która jest podobna do władzy imperiów, które otaczały lud Boży, księstwo czy królestwo Judy. Zaczął myśleć, że może konkurować z innymi władcami wielkich państw, które są wokół niego. I w pewnym momencie, mówi o tym Księga Kronik, postanowił sprawdzić się w walce z Faraonem, z królem Egiptu. Co ciekawe, Bóg go próbował ostrzec na różne sposoby, żeby nie szedł do tej walki, że to nie jest jego powołanie, że to nie jest jego droga. Mówił do niego, nie tylko mówił do niego przez ludzi, którzy byli wokół niego, ale mówił do niego nawet przez króla Egiptu, przez Faraona. Faraon powiedział do niego, zaniechaj mnie. Ja nie chcę z tobą walczyć. Nie przyszedłem tutaj bić się z tobą, przyszedłem walczyć z Asyrią. Zostaw mnie w spokoju. Ale Jozjasz był uparty, był głuchy, nie usłyszał tego, co Bóg do niego mówi. I kiedy wyszedł na równinę Megiddo, ze swoim wojskiem i stanął naprzeciwko Faraona, który był ze swoim wojskiem, zginął i zginęła jego armia. Ich kości zostały rozsiane po równinie Megiddo. Ich kości stały się częścią doliny, którą widział Ezechiel. Tę właśnie dolinę widzi w widzeniu Ezechiel. Dolinę suchych kości. Megiddo, napełnione trupami ludów, osób, czy żołnierzy, czy wojska ludu Bożego. Właściwie to leży armia Boża. To leży armia Boża, która skutecznie reformowała lud Boży w duchowym sensie. To leżą kości bohaterów, tych, którzy walczyli z grzechem, ale polegli, bo poszli nie w to miejsce i zajęli się nie tym, co trzeba i do czego Bóg ich powołał. Zalegli tę dolinę suchych kości. I w tym momencie, i w tym dniu, kiedy zginął Jozjasz i kiedy umarła, czy zginęli ci, którzy walczyli z królem Faraona, wtedy umarła nadzieja ludu Bożego. I do tego właśnie wydarzenia odnosi się Ezechiel i mówi, i pyta, czy nie ma już nadziei? Czy naprawdę nie ma już nadziei? Lud Boży mówi, nie ma nadziei. Wyschły nasze kości, zginęliśmy. A on pyta, czy na pewno nie ma nadziei? Czy na pewno dla nas, którzy jesteśmy zniewoleni, nie ma nadziei? I czasami wydaje mi się, że my możemy się czuć podobnie. Podobnie jak ten naród uwięziony, znajdujący się w niedoli. I możemy zadawać sobie pytanie, czy jest jeszcze dla nas nadzieja? Czy Bóg może zmienić nasz los? I Ezechiel mówi, czy widzisz tę dolinę suchych kości? Jak myślisz, czy jest dla nich nadzieja? Bóg jest wszechmogący. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Kiedy Bóg działa, wtedy wszystko działa. To jest jedna z rzeczy, którą Ezechiel próbuje powiedzieć do tych, którzy słyszą przesłanie. Przesłanie Ezechiela do ludzi, którzy stracili nadzieję, że jest i że może pojawić się dla nich nadzieja, niezależnie od sytuacji, w której się znaleźli. Bóg może zmienić ich los. Bóg może zmienić ich sytuację życiową. Bóg może wyprowadzić ich z niewoli. Bóg może zmienić duchowo lud Boży, który znalazł się w niedoli. Ale w tym tekście, który właśnie mówi o tym, że oto Izrael podobny jest do tej doliny suchych kości, zapełnionych armią Bożą, ludem Bożym. Kiedy Ezechiel do nich mówi o tym, że są z jednej strony ludem Bożym, ale z drugiej strony są autentycznie i rzeczywiście duchowo martwi, przypomina mi się pewien tekst. Tekst z objawienia świętego Jana z 3 rozdziału, z 1 wiersza. Ten fragment, chciałbym wam zwrócić uwagę na fragment od 1 do 5 z 3 rozdziału Księgi Objawienia, gdzie jest mowa, gdzie mówi uwielbiony Syn Boży do zboru w Sardes. Masz imię, że żyjesz, a jesteś martwy. I oto Ezechiel mówi do ludu Bożego, jesteście ludem Bożym, jesteście Bożą własnością. W jakimś sensie jesteście tymi, którzy mają imię, że żyją. Ale kiedy patrzycie na swój duchowy stan, na swoją duchową, wewnętrzną rzeczywistość, należy stwierdzić, że tylko z imienia jesteś żywy. Tak naprawdę jesteś martwy. Masz imię, że żyjesz, a jesteś martwy. Niby wierzysz, niby jesteś Bogu oddany, a jednak wiesz i czujesz to, że wewnątrz jesteś tak naprawdę martwy. I tę zasadę, tę prawdę dotyczącą tej zasłanej kośćmi doliny, tego obrazu ludu Bożego,
tego stwierdzenia, masz imię, że żyjesz, a jesteś martwy, tę zasadę, tę prawdę możemy odnieść do dwóch rodzajów ludzi wierzących czy chrześcijan. Po pierwsze, tę prawdę, tę zasadę, masz imię, że żyjesz, a jesteś martwy, możemy odnieść do tak zwanych nominalnych chrześcijan, do ludzi, którzy należą do tradycyjnych kościołów chrześcijańskich. Nazywają siebie często chrześcijanami, ale de facto, tak naprawdę nie mają żywej wiary w Boga, nie mają żywej, osobistej wiary i relacji z Bogiem. Tacy ludzie chodzą do kościoła, bo taka jest ich rodzinna lub narodowa tradycja, ale Bóg nie jest ich życiem. I o takich ludziach prorok Izajasz i Jezus Chrystus, przytaczając proroka Izajasza, powiada: lud ten, taki właśnie lud, czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Ewangelia Mateusza, 15 rozdział 7-8. O tym mówi Jezus. Lud ten, ci nominalni ludzie wierzący, czczą mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. I może jesteś dzisiaj tutaj. Może mówisz, jestem chrześcijaninem. Może mówisz, jestem katolikiem. Może mówisz, jestem protestantem. A może mówisz, jestem z rodziny wierzącej. Ale tak naprawdę wiesz, że Bóg nie jest Panem twojego życia. Dobrze wiesz, że nie jesteś tym, o którym można by było powiedzieć, naśladuję Jezusa Chrystusa. Jest uczniem Jezusa Chrystusa. Może powiesz, jestem dobrym człowiekiem. Możesz być dobrym człowiekiem. Ale to, że jesteś dobrym człowiekiem, nie oznacza, że jesteś zbawionym człowiekiem. Możesz powiedzieć, jestem religijnym człowiekiem. To prawda, możesz być religijnym człowiekiem, ale religijność nie oznacza i nie daje zbawienia. Co taki człowiek, który ma imię, że żyje, a jest martwy, właśnie dlatego, że jest nominalnie wierzącym człowiekiem, chodzi do kościoła, ale Bóg nie jest jego życiem. Co taki człowiek może zrobić, by zmienić swoją sytuację duchową? Odpowiada na to Pismo Święte. Odpowiada na to uwielbiony Syn Boży, Jezus Chrystus. W objawieniu świętego Jana w 3 rozdziale, w 20 wierszu czytamy: oto stoję u drzwi i kołaczę. To mówi Jezus do ciebie. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Wystarczy, że zaprosisz Jezusa do swego życia. Wystarczy, że otworzysz swoje życie dla Pana wszystkich rzeczy, dla Jezusa Chrystusa, który chce być twoim Zbawicielem i Królem twojego życia. Wystarczy, że Go zaprosisz. Wystarczy, że wezwiesz Jego imienia nad swoim życiem, że zwrócisz się do Niego z prośbą, by wszedł do twojego życia. A możesz w jednej chwili, w jednym momencie doświadczyć łaski, łaski zbawienia, łaski zapisania twojego imienia w Księdze Żywota, łaski oczyszczenia, odnowienia, duchowego odrodzenia. Stanie się zupełnie innym, nowym człowiekiem. Nagle poczujesz, że Bóg wkłada na ciebie zupełnie inne szaty, zupełnie inny, nowy rodzaj życia. To możesz zrobić, kiedy zaprosisz Jezusa Chrystusa. To się stanie w twoim życiu prawdą. Przemieni ciebie Bóg z nominalnego, tradycyjnie wierzącego chrześcijanina, który chodzi do kościoła, bo tak wypada, w człowieka, którego Bóg będzie, dla którego Bóg będzie pasją, będzie życiem, będzie treścią i sensem życia. I Bóg chce ciebie uczynić takim człowiekiem. Ale z drugiej strony ten tekst mówi do jeszcze jednej grupy chrześcijan. Masz imię, że żyjesz, a jesteś martwy. W Biblii Pismo Święte zna coś takiego, co nazywamy letnim chrześcijaństwem. Pismo Święte zna coś takiego, co nazywamy odstępstwem od wiary. Pismo Święte zna coś takiego, co nazywamy porzuceniem drogi pańskiej.
Do jakich ludzi to się odnosi, te stwierdzenia? Odnoszą się te stwierdzenia do ludzi, którzy kiedyś w swoim życiu stanęli twarzą w twarz z żywym Jezusem Chrystusem. Usłyszeli dobrą nowinę o śmierci Jezusa Chrystusa za nich, za ich grzechy. Stanęli przed Panem, wyznali Go jako Zbawiciela swego życia i Pana swojego życia, ale coś się stało w ich życiu, że odwrócili wzrok od Boga, a zwrócili oczy na marność tego świata i poszli za tym światem, odstąpili od Boga, zeszli z drogi autentycznej, żywej wiary, zeszli z drogi Pańskiej. I wiecie, kiedy czyta się objawienie świętego Jana, drugi i trzeci rozdział, tam są listy skierowane do zborów małoazjatyckich. Jest tam 7 listów. I co ciekawe, te 7 to jest pewien symbol. On oznacza pełnię Kościoła. Można by było powiedzieć, te 7 listów oznaczają cały Kościół. Zwróćcie uwagę, w ilu zborach z tych 7, z tej pełni kościołów, Bóg ma pretensje do ludzi wierzących, że w taki czy inny sposób od Niego odstąpili. Na 7? 5. Na 7? 5. To dosyć duży procent odstępstwa, jeżeli chodzi o wczesne chrześcijaństwo. My czasami, kiedy myślimy o tym wczesnym chrześcijaństwie, mówimy, jaki to był super czas. Jacy to byli wspaniali ludzie. Ale oni wtedy również doświadczali tego, czego my dzisiaj bardzo często doświadczamy. Masz imię, że żyjesz, a jesteś martwy. Poznałeś Jezusa Chrystusa, poszedłeś kiedyś za Nim, ale wybrałeś w pewnym momencie swego życia zupełnie inną drogę. Zszedłeś z drogi Pańskiej, a poszedłeś gdzieś indziej. Poszedłeś za tym światem, za grzechem. Przynależność do Boga, do Bożego ludu. Przynależność do Bożego ludu nie musi oznaczać bliskiej relacji z Bogiem. Kościół, lud Boży, ci, którzy kiedyś świadomie poszli za Bogiem, mogą dzisiaj być duchowo martwi i czuć się opuszczeni przez Boga, tak jakby Boża chwała opuściła wasze życie. Dolina Suchych Kości mówi nam, że masz imię, że żyjesz, a jesteś martwy, chociaż poszedłeś kiedyś za Jezusem. Ale tak jak Manases, tak jak Królestwo Judy, odstąpiłeś od Boga i twoim Panem stał się grzech. Grzech zapanował nad twoim życiem. Grzech usiedlił ciebie. Grzech związał ciebie. Grzech oddzielił ciebie od Pana. I dzisiaj między tobą a Bogiem jest mur nieprzyjaźni. I czujesz, że jesteś pusty. I czujesz, że jesteś martwy. I Bóg dzisiaj do ciebie mówi. I Bóg zadaje ci dzisiaj przez Ezechiela pytanie. Czy jest dla ciebie nadzieja? Czy jest dla ciebie nadzieja? W tych 7 zborach, w tych 5 na 7 zborów opisanych w objawieniu świętego Jana, droga nadziei dla ludzi, którzy odeszli, odpadli od Pana, była zawsze ta sama. Upamiętaj się. Upamiętaj się. I dzisiaj Bóg kieruje do nas to słowo. Przez to pytanie, czy to stwierdzenie, masz imię, że żyjesz, a jesteś martwy i czy jest dla ciebie nadzieja, pomimo właśnie takiego stanu twojego życia, Bóg mówi, upamiętaj się i wykorzystaj czas łaski, który ci dzisiaj tutaj daje. Czy jest możliwe, by Bóg zmienił twój los? Jest możliwe. Pan chce tego dokonać. Gdzie? Tutaj. Kiedy? Dzisiaj. Teraz. Pan chce tego dokonać. Nie zwlekaj z powrotem do twojego Pana. To, co jeszcze jest w tym tekście bardzo ważne i co mnie dotyka osobiście, to reakcja albo to Boże działanie poprzez Boże Słowo. Oto wyraźnie widać w tym tekście z księgi proroka Ezechiela z 37 rozdziału, że Bożym instrumentem oddziaływania na ludzi, oddziaływania na lud Boży nie jest co innego, jak tylko Słowo Boże. Oto prorok dostaje wezwanie. Prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich, kości wyschłe, słuchajcie słowa Pana. A kiedy wypowiada te słowa Boże, to Boże wezwanie, wtedy nagle dzieje się coś dziwnego w tej dolinie. Ta dolina napełnia się dźwiękiem, dziwnym dźwiękiem. Nagle słychać ogromny szum, bo oto kość do kości zaczęła się zbliżać. Ale nie tylko stało się pod wpływem tego słowa, że kość do kości się zaczęła zbliżać, ale te kości zaczęły obrastać ciałem, ścięgnami i skórą. I ci ludzie, martwi wcześniej, te porozrzucane kości stały się konkretnymi ludźmi, leżącymi w tej dolinie. A więc Bóg, można by było powiedzieć, oddziaływuje na ludzi i na lud Boży poprzez jeden sposób, poprzez swoje słowo. Ale zobaczcie, że pomimo tego, że na Boże słowo nagle dolina zapełniła się jakimś niesamowitym ruchem, czy te kości zostały poprzez to słowo poruszone, to jednak ciągle tym kościom czegoś brakowało. I kiedy myślałem o tym, że oto słowo poruszyło kości, zdałem sobie sprawę, że poruszenie słowem nie wystarczy, żebyś był człowiekiem naprawdę duchowo żywym. I wiecie, pomyślałem sobie, że tak jest, że czasami jesteśmy poruszeni słowem w kościele, ale to nie wystarczy, by być żywym. Czasami chodzimy do kościoła i modlimy się z innymi, ale to nie wystarczy, by powiedzieć o nas, że jesteśmy żywi. Czasami potakujemy z przekonaniem nad Bożymi prawdami zawartymi w Słowie Bożym czy w zwiastowanym Słowie, ale to nie wystarczy, by powiedzieć o Tobie, że jesteś żywy. Czasami może być tak, że jesteś kościelnym aktywistą, że jesteś osobą zaangażowanym w różne rzeczy w Kościele, ale to nie wystarczy, by powiedzieć o Tobie, że jesteś żywy. To, że śpiewasz pieśni o Bogu, to, że często śpiewasz pieśni dla Boga, wcale nie musi oznaczać, że jesteś człowiekiem żywym. Możesz robić to wszystko, a czuć, że jesteś pusty, że jesteś wewnętrznie martwy, że jesteś jałowy. I chcę powiedzieć, ja wiem, o czym mówię. Ja wiem, o czym mówię. Możesz być aktywistą, ale człowiekiem, który przeżywa totalną wewnętrzną pustkę. Możesz czuć się jałowy i wewnętrznie martwy. Ktoś kiedyś powiedział, i myślę, że to jest mądre, jeśli Bóg ciebie nie może złamać przez grzech, to złamie ciebie w inny sposób. W jaki? Zajmie ciebie robotą. I czasami zajmując się różnymi rzeczami, angażując się w różnego rodzaju aktywności, nie masz czasu na Boga, nie masz czasu na rozwój. Stajesz się pusty, jałowy i martwy. To, że robisz dużo szumu dla Boga, nie oznacza, że żyjesz Bogiem. Bogu nie wystarczy nasza pozorna pobożność i aktywność kościelna, za którą nie stoi autentyczne Boże życie. To Słowo Boże mówi dzisiaj. To, że jesteś poruszony Słowem, może nawet dzisiaj tutaj, nie oznacza, że jesteś żywy dla Pana, że jesteś przepełniony Jego życiem. W tych poruszonych słowem kościach nie było Bożego tchnienia. Nie było Bożego życia. Nie było tego, co sprawia, że martwe ciało porusza się i działa skutecznie. Czegoś tym ludziom brakowało. Ciągle byli martwi. Chociaż w jakimś sensie wyglądali jak żywi. Wyglądali jak żywi, a jednak byli martwi. Czy Bóg może zmienić taką sytuację? Bóg może wszystko. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Kiedy Bóg działa, wtedy wszystko działa. To słowo, które jest zapisane w księdze proroka Ezechiela w 37 rozdziale, zachęca nas do jeszcze jednej rzeczy. Oto prorok wezwany jest do tego, aby nad tymi suchymi, powleczonymi ciałem kośćmi coś zrobić. On mówi, są martwe. Ale Bóg mówi, jest coś, co może je ożywić. Tym czymś jest ożywcze tchnienie. Mów do ożywczego tchnienia. Wołaj do ożywczego tchnienia. Prorokuj do ożywczego tchnienia. To ożywcze tchnienie dla nas, ludzi wierzących, z perspektywy Nowego Testamentu, oznacza nieco innego jak Ducha Bożego. I dzisiaj można by było powiedzieć, Kościół czasami wygląda jak żywy, a jest martwy, jest nieskuteczny, nie może skutecznie oddziaływać na świat, bo mu czegoś brakuje. Czego mu brakuje? Ożywczego tchnienia. I to słowo dzisiaj nas zachęca. Wołaj!
Wzywaj, prorokuj, proś, żeby to ożywcze tchnienie przyszło tutaj, do nas, teraz, bo my tego potrzebujemy. Bo ten świat wokół nas potrzebuje Kościoła, który jest pełen Bożego tchnienia, który jest pełen Bożego Ducha, który jest przepełniony ożywczym tchnieniem, które daje nam nie tylko satysfakcję z życia, daje nam poczucie, że żyjemy naprawdę, że jesteśmy skuteczni, daje nam radość działania dla Boga, która nie męczy, która nie niszczy, która nas odnawia, tak jak młodość odnawia się, mówi prorok, u orłów. Siły nasze są zawsze, nasze ciała są zawsze pełne gorliwości dla Pana, kiedy nas prowadzi Duch Boży. A więc Kościół potrzebuje ożywczego tchnienia. Ty potrzebujesz ożywczego tchnienia po to, żeby Twoje życie przynosiło Ci satysfakcję i żebyś widział skuteczność działania dla Pana w Twoim życiu przez Ciebie. Kościół potrzebuje ożywczego tchnienia. Módl się o nie. Wołaj do Boga o nie. Pragnij tego z całego serca. Bóg chce zaspokoić to pragnienie dzisiaj. I na koniec zwrócę się do Was z jeszcze jednym jakby tekstem. Z proroka Ezechiela z 47 rozdziału. Ten rozdział i ten z 47 to dwie wizje odnowy, duchowej odnowy w ludzie Bożym. Bóg chce odnowić swój lud, mówi Ezechiel. Mówi tutaj, że nawet jeśli lud Boży wygląda jak dolina suchych, martwych kości, Bóg może ożywić ten lud swoim tchnieniem. Ale mówi też w 47 rozdziale, Bóg spieszy się, by okazać Ci łaskę. Bóg spieszy się, by dać Ci rzekę wody żywej. Rzekę pełną Jego mocy, rzekę pełną Jego łaski, rzekę pełną Jego ducha. Bóg spieszy się, by okazać tę łaskę wobec Ciebie. Okazać moc swego ducha wobec Ciebie. Okazać moc swoją moc wobec Ciebie i wobec całego Kościoła. Ta Boża rzeka z 47 rozdziału wypływa z Bożej świątyni. Znajduje się jej źródło w Bożej świątyni. Świątynią Nowego Testamentu jest Kościół. Możesz zadać sobie pytanie, gdzie jest źródło tej wody żywej? Tutaj! Bo tutaj jest świątynia Boża Nowego Testamentu. Tu jest święte zgromadzenie. Tu jest lud Boży. Na tym miejscu może wytrysnąć źródło Bożej rzeki życia. Jego pełni, Jego łaski, Jego mocy. I Bóg chce, żebyś się w to zanurzył, wszedł. On chce, żebyś dał się ponieść tej rzece. On chce tego. Ta rzeka może wszystko zmienić w Twoim życiu. Wszędzie, gdzie dociera ta rzeka, śmierć zamienia się w życie. Wszędzie, gdzie dociera ta rzeka, drzewa, które rosną na jej brzegu, wydają owoce. Wszędzie, gdzie dociera ta rzeka, przynosi mnóstwo życia, mnóstwo ryb, które łowią rybacy w swoje sieci. I kiedy myślę o tej wizji, kiedy myślę o tym obrazie odnowienia duchowego poprzez wylanie Bożej rzeki życia, wtedy zdaję sobie sprawę, że jeśli my chcemy widzieć ożywione i przemienione zbory i nasz kraj, jeśli chcemy widzieć Boże owoce sprawiedliwości w naszym życiu, jeśli chcemy widzieć skuteczność naszych ewangelizacji, musimy dzisiaj wołać do Boga o to, żeby tutaj, na tym miejscu dzisiaj pojawiło się źródło niewyczerpane Bożej rzeki życia, pełnej ducha, pełnej łaski, pełnej Jego mocy. Bóg jest dzisiaj pośród nas. Skała, z której ta rzeka może wytrysnąć, jest dzisiaj pośród nas. Fundament Bożej świątyni, z którego wypływa ta rzeka, jest dzisiaj pośród nas. Od relacji Twojej z Panem, od głębokości Twojej miłości do Boga zależy, jak głęboko możesz w tę rzekę wejść i jak bardzo dasz się jej ponieść. Od Twojej miłości do Niego, od Twojego pragnienia, które masz w sercu, zależy, czy doświadczysz i na ile doświadczysz dzisiaj pełni Jego życia, pełni Jego mocy, pełni Jego ducha, pełni Jego łaski. Pan mówi, oto czas łaski, oto czas zbawienia. I to słowo, które dzisiaj było zwiastowane, jest słowem po pierwsze do tych, którzy są daleko od Pana.
Masz imię, że żyjesz, a jesteś martwy. To, że chodzisz do kościoła, nie wystarczy. Musisz powierzyć swoje życie Panu i dzisiaj możesz to tutaj zrobić. To jest słowo, które kierowane jest dzisiaj do tych, którzy weszli na drogę Pana, ale z niej zeszli. Dzisiaj możesz wrócić do swego Zbawiciela. Jest dla ciebie nadzieja. Ale to jest też słowo do tych, którzy widzą, że potrzebują trochę więcej niż tylko aktywność kościelna. Potrzebują ożywczego tchnienia do swego życia, bo ich życie, choć aktywne, ciągle jest jałowe. Dzisiaj Bóg chce dać ci pełnię swego ducha. Tu, na tym miejscu. I to jest słowo do nas wszystkich. Do nas wszystkich, którzy potrzebujemy pełni Jego łaski, pełni Jego mocy, pełni Jego ducha. Ta rzeka płynie dzisiaj i w jej nurt możesz się zanurzyć. Pan jest pośród nas i cały potencjał mocy, którego Kościół potrzebuje, by zdobyć ten świat dla Chrystusa, jest tutaj, na tym miejscu. Wejdź w tą Bożą rzekę życia. Amen. Chciałbym, byśmy zaśpiewali pieśń. W czasie tej pieśni proszę, powstańmy. Chciałbym poprosić was o to, żebyście odpowiedzieli na Boże Słowo. Żebyście odpowiedzieli na Boże Słowo. Żebyście dali się poruszyć Bogu. Żebyście dali się poruszyć Bogu z waszego miejsca. Jeśli jesteście tutaj, jeśli jest ktoś z was tutaj, kto nie oddał swojego życia Panu osobiście. Jesteś chrześcijaninem z nazwy, ale wiesz, że w środku jesteś pusty, że Bóg nie jest twoim życiem, że nie jest twoją pasją. To możesz dzisiaj tutaj przyjść do Jezusa. Będziemy się z tobą modlić, żeby Pan zamieszkał w twoim sercu, żeby stał się twoim zbawieniem, a żebyś ty został wpisany do księgi życia, którą ma Pan. Jeśli jesteś też dzisiaj tutaj i wiesz, że ciebie coś od Boga oddzieliło i potrzebujesz do Niego wrócić, chociaż kiedyś Go poznałeś, odszedłeś od Niego, dzisiaj możesz tutaj po prostu do Niego wrócić. On czeka na ciebie, tak jak zwykle, z otwartymi ramionami. Tak został ukrzyżowany i tak mu zostało. On tak chce ciebie przyjąć z otwartymi ramionami. Wróć do Pana. Jeśli potrzebujesz ducha, ożywczego tchnienia, bo twoje życie jest jałowe, przyjdź tutaj do przodu. Będziemy się modlić, a Pan napełni ciebie duchem. A Pan napełni ciebie duchem. Jeśli pragniesz łaski, jeśli pragniesz mocy, jeśli pragniesz zanurzyć się w Bożą rzekę życia, dzięki której owoc przynosi twoje życie i moc widoczna jest w twoim działaniu. Przyjdź i wejdź do tej rzeki. Ona dzisiaj tutaj płynie. Jeśli potrzebujesz modlitwy, wyjdź tu do przodu, a my, bracia usługujący, będziemy się z wami modlić. Będziemy się z wami modlić. Będziecie mogli ustanąć jakby do kolejki do każdego z nas. Tak będzie łatwiej nam. Będziecie podchodzić, a my będziemy się modlić. Kto potrzebuje zbawienia, będziemy się modlić o wasze zbawienie. Kto potrzebuje powrotu, będziemy się modlić o powrót. Kto potrzebuje napełnienia duchem, będziemy się o to modlić. A kto będzie chciał wejść do wody Bożej, wody rzeki, wody życia, będziemy się modlić, byś wszedł, by Pan ciebie pochwycił nurtem swej rzeki. Śpiewajmy, wychodźmy, Pan czeka. Od ciebie zależy i od twojej decyzji, co się z tobą dzisiaj stanie.
Niech strumienie żywej wody wypłyną ze mnie dziś. Niech strumienie żywej wody wypłyną ze mnie dziś. Wołam, przyjdź, wypełnij mnie.
Mam szczególną prośbę do pastorów, do diakonów, do prezbiterów, którzy są na sali, żebyście wychodzili też tutaj do przodu, żebyśmy mogli wszyscy razem modlić się z każdą z tych osób, która przyjdzie tutaj szukać dzisiaj Pana, szukać Jego woli, szukać Jego łaski, szukać Jego ducha.
Niech strumienie żywej wody wypłyną ze mnie dziś. Niech strumienie żywej wody wypłyną ze mnie dziś. Wołam, przyjdź, wypełnij mnie. Wszyscy spragnieni, mówi Pan. Przyjdźcie więc i pijcie, by nie pragnąć już. Bo kto wierzy we mnie w tym, rzeki żywej wody wytrysną. duszy mej. Bądź jak ogień w ciele mym, rozpal mnie. Duchu Święty wołam, przyjdź. Bądź jak ogień w duszy mej. Bądź jak ogień w ciele mym, Panie, rozpal mnie. Święty wołam, przyjdź. Bądź jak ogień w duszy mej. Rozpal ogień w ciele mym. Rozpal mnie. Duchu Święty wołam, przyjdź. Bądź jak ogień w duszy mej. I bądź jak ogień w ciele mym. Wszechmogący Bóg jest pośród nas, miłosierdzie Jego wielkie jest. On okazuje dobroć swoją dziś dla ogień w duszy mej, bądź jak ogień w ciele mej.